studio przysłuchuje się naszej rozmowie pan minister Jerzy Kwieciński. Bardzo serdecznie witamy.
Witam, dzień dobry.
Panie ministrze, słyszymy tutaj o partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi. Czy to faktycznie jest jeden z pomysłów rządu Prawa i Sprawiedliwości na tworzenie dobrobytu Polaków w następnych generacjach?
No na pewno tak, dlatego że bez bezpieczeństwa kraju nie ma tworzenia dobrobytu. Bezpieczeństwo jest najważniejszym elementem i ta współpraca polsko-amerykańska, nie tylko w kwestiach politycznych dotyczących bezpieczeństwa, ale również ta współpraca, która w dziedzinie przemysłu, szczególnie przemysłu obronnego, ma tutaj naprawdę decydujące znaczenie. To jest na pewno nowe otwarcie od wielu lat. Szansa na to nie tylko, żeby dysponować najnowocześniejszą w tej chwili bronią na świecie, ale również, żeby uczestniczyć w jej produkcji, ma na pewno bardzo duże znaczenie dla naszego kraju.
Te negocjacje o offsecie, te negocjacje o ostatecznej cenie tego kontraktu są jeszcze przed nami, więc no, myślę, że będzie można o tym mówić po zawarciu kontraktu. Ważne jest jednak to, tak politycznie patrząc, że zawsze, kiedy w Polsce działo się coś nie tak z punktu widzenia Rosji, to otrzymywaliśmy informację, że oto do Kaliningradu płyną rakiety, one się nam nazywają nie Aleksander.
Nie pamiętam, proszę mi.
Jakieś kolejne rakiety, które tu w momencie, w każdą minucie mogą porazić dowolne miasto w Polsce. No, można sobie wyobrazić, że obecność patriotów, że amerykańskich antyrakiet uniemożliwi te pogróżki, więc pozbawi Rosjan pałki, którą tutaj nad nami wymachują. Taka sama pałka to jest szantaż gazowy.
Nie, to znaczy Rosja prowadzi politykę w sposób, który jest od dawien dawna znany i wydaje mi się, że i tutaj reakcje nie są niczym nadzwyczajnym. Natomiast wydaje mi się, że ze strony naszego rządu jest to dosyć konsekwentne budowanie siły obronnej naszego kraju. Zamiast redukcji, która miała w ostatnich latach i co jest odpowiedzią na pewne zagrożenia, które się w tej części świata w ostatnich latach pojawiły. Więc i nasze konsekwentne zachowanie nie powinno dziwić. Jak myślę, że analityków, ekspertów, którzy się zajmują kwestiami obronności, też nie dziwi to, co w tej chwili robi Rosja. Także to nie jest absolutnie zaskoczeniem. Powinniśmy konsekwentnie realizować plan zwiększenia bezpieczeństwa naszego kraju, zwiększenia naszej zdolności do obrony, a to, co również nas resort przy tym cieszy, no to jest kwestia rozwoju przemysłu obronnego, o którym przez ostatnich kilkanaście lat zbyt mało się robiło i pozycja Polski w tym względzie i polskich firm na tle tego, co się działo na świecie w stosunku do tego, co kiedyś byliśmy, bardzo silnie podupadła.
To widać zresztą po kontraktach, które były podpisywane, na przykład kontrakty na budowę 1000 ponad transporterów opancerzonych i nagle się okazuje, że my ich nie możemy sprzedawać, nic nie możemy robić, nie możemy zmieniać, bo to jest objęte jakąś straszną licencją.
Tak, ale chcę zwrócić uwagę, że sektor obronny to jest również źródło bardzo wielu innowacji. Pamiętajmy o tym, że bardzo wiele rzeczy, które weszły do powszechnego użytku, o których sobie często nie zdajemy sprawy nawet technologii, to są to technologie, które powstawały w sektorze obronnym, jak internet, jak te komputery, które tutaj telefony komórkowe,
GPS,
to wszystko, GPS, faktycznie, to są wszystko rozwiązania, które powstawały w sektorze obronnym i widać wyraźnie, że te wszystkie kraje, które są najbardziej technologicznie zaawansowane, są to kraje, które mają silny silny sektor obronny i my też powinniśmy do tego dążyć.
Ponieważ się zaplątałem na początku naszej rozmowy, to wyjaśnię słuchaczom rakiety Iskander, proszę państwa. To jest ta rosyjska linia kilkudziesięciu zresztą typów różnego rodzaju pocisków, natomiast sama słowo Iskander to jest perska wersja imienia Aleksander, ponieważ czasy jeszcze mamy tutaj królestw greckich na ruinach Imperium Perskiego, czyli 2,5 tysiąca lat przed naszą erą, a ciągle aktywne. My jednak przenosimy się do wieku XXI, a może nawet do XXII. Słyszeliśmy od ministra Mateusza Morawieckiego podczas kongresu 590 takie sformułowanie, że Polska to jest foreign owned country, czyli kraj, którego właścicielami są cudzoziemcy. No i teraz, skoro mamy diagnozę i zakładamy, że jest ona prawdziwa, to co z tym zrobić, jak to wyleczyć?
Ta diagnoza przedstawiona przez kolegę, ona pokazuje uzależnienie naszego kraju od kapitału zagranicznego. I o ile możemy powiedzieć, że na samym tego początku procesu przemian ściąganie tego kapitału zagranicznego było o tyle konieczne, że w Polsce no, nie mieliśmy tego kapitału. Natomiast w późniejszych latach jak gdyby wyłącznie opieranie się na tym, żeby ktoś z zagranicy nam pomógł.
Zbudował tu fabrykę.
Właśnie. To znaczy wydaje się, że w tej chwili z perspektywy tych lat było działaniem nie do końca słusznym. I to, co w tej chwili robimy jako rząd, to starając się nadal korzystać z tego kapitału zagranicznego, bo on jest nam niewątpliwie potrzebny i to nawet nie na mniejszą, a nawet na większą skalę aniżeli do tej pory. I to widać wyraźnie, bo tych inwestycji zagranicznych nam nie ubywa, a nam przybywa. Tyle tylko, że w stosunku do tych inwestycji mówimy, jakie to inwestycje byśmy preferowali, jakie mamy oczekiwania. I ten nasz apel do inwestorów zagranicznych naprawdę spotyka się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem, bo wreszcie wielu inwestorów mówi, słuchajcie, bardzo dobrze, że mówicie, o co wam chodzi w tym wszystkim. Na czym wam zależy. I to przynosi bardzo pozytywne skutki, bo te inwestycje to są w większości inwestycje tak zwane typu greenfield, czyli budowane od zera. Inwestycje, które bazują na wysokich technologiach u nas w kraju niestosowanych, czy jeszcze niewypracowanych. I to jest naszej gospodarce bardzo potrzebne.
Tutaj otoczenie lotniska Jasionka jest bardzo dobrym przykładem, bo jedzie się do Rzeszowa, potem jedzie się na lotnisko i przejeżdża się koło takiego rzędu fabryk, hal budowanych jedna po drugiej. W części już jest produkcja, w części są budowane, część jest zmieszane, że jest produkcja, a obok powstaje kolejna inwestycja. Oczywiście związek z lotnictwem i lotniskiem jest logistyczny.
No właśnie, ale teraz chcę przejść do tej drugiej części związanej odpowiedzią na pana pytanie, a dotyczącą naszego kapitału. Bo mówię, zachowywaliśmy się tak jak tacy młode dzieci, które nadal potrzebują wsparcia ze strony swoich rodziców, w tym przypadku ze strony zagranicy. A w tej chwili ja uważam, że powinniśmy wejść z tego wieku młodzieńczego i zacząć stawać na własnych nogach. Na własnych nogach, czyli wchodzimy w ten etap dorosłości, a to oznacza budować równolegle pozycję naszego kapitału, naszych polskich firm, polskich przedsiębiorców na świecie.
Dlaczego Południowa Korea, która ma porównywalną liczbę ludności do Polski, ma Samsunga, ma Hyundai'a, ma setki, jeśli nie tysiące firm, o których nie wiemy, ale są w czołówce w swoich dziedzinach, a my...
Ale nie, to jest też pytanie o model. Ja myślę, że trudno nam będzie, znaczy trudno, nie wiem czy chcemy, nie jestem absolutnie o tym przekonany, czy chcemy tutaj mieć model koreański, ale jeżeli pan mówi, pan redaktor przywołuje tu model koreański, to jest bardzo jedno ciekawe spostrzeżenie, o którym ja często ostatnio mówię. Otóż na początku tego roku eksperci zrobili taką analizę wzrostu różnych gospodarek w ostatnich latach. Przyczynkiem było oczywiście zainteresowanie Polski, ale konkluzja była taka, że są dwa kraje, które w czasie badań ekspertów, czyli w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, najszybciej przeszły do krajów o wysokich dochodach z kraju o średnich dochodach. I to były właśnie te dwa kraje, to była Polska i Korea, które tego dokonały w okresie krótszym niż 15 lat, aczkolwiek przy zupełnie innych systemach i politycznych, i gospodarczych. Właśnie Korea dokonała tego, bazując to bardzo silnie na tych dużych swoich firmach, na tych czebolach. Polska dokonała tego, mając za sobą bardzo dużo, głównie takich średnich i małych firm, czyli bardzo silnie siłą przedsiębiorczości, a nie tych potężnych konglomeratów finansowo-przemysłowych. I to jest ten potencjał, który my niewątpliwie mamy i który w tej chwili w naszej strategii chcemy rozwinąć. Właśnie po to, żeby to uzależnienie, o którym mówił kolega, stało się mniejsze, zdecydowanie mniejsze, poprzez znacznie szybszy wzrost aniżeli do tej pory tych polskich podmiotów. Bo ta diagnoza, o której mówił kolega, wynikała między innymi z takich faktów, że połowę polskiego przemysłu to są firmy z kapitałem zagranicznym. 2/3 naszego eksportu to jest eksport również przez firmy zagraniczne. I to dobrze, że to się dzieje. Tylko dlaczego nasze firmy nie eksportują więcej? Dlaczego nasze polskie firmy nie rosną szybciej, aniżeli by do tej pory mogły? Więc te nasze działania, które robimy jako rząd, zmierzają właśnie do tego, żeby dać warunki do wzrostu, również do ekspansji zagranicznej dla tych właśnie polskich firm.
Rząd jest znany z tego, że prowadzi repolonizację. To w dużej mierze udało się w bankach. Jeszcze rok temu o tej porze większość polskich banków była zagraniczna. Teraz już większość jest polska. Co prawda jest to 51 czy 2%, ale większość to większość. Natomiast pojawiły się też pogłoski, że w kiepskiej finansowo sytuacji jest telekomunikacja francuska, w związku z tym może by chciała sprzedać swoją polski oddział.
Ale to pokazuje właśnie, że nasze państwo już nie jest takim państwem biednym, jak to było kiedyś. Zarówno same państwo, jak i polskie firmy. I stać jest nas na tego typu ruchy.
Ale to jest coś, o czym panowie myślicie, planujecie, rozmawiacie?
Nie, panie redaktorze, to się dzieje w sposób naturalny. To nie jest tak, że rząd sobie od razu zaplanował. Mamy kupić te firmy czy polskie spółki, które
ale
są w jakiś sposób.
Ale jest coś na rzeczy, tak?
To jest absolutnie,
telekomunikacja może wrócić w polskie ręce.
Jest to absolutnie wykorzystywanie pewnych sytuacji, pewnych szans rynkowych. Jeżeli bank włoski UniCredit chciał się pozbyć aktywów polskich, no bo potrzebował pieniędzy u siebie, to dlaczego my tej okazji nie mieliśmy wykorzystać? To jest naturalne. A sytuacja z wcześniejszych lat nam wyraźnie pokazała, że kiedy większość polskiego sektora bankowego była jednak pod kontrolą kapitału zagranicznego i kiedy pojawił się kryzys, to polskie firmy miały problem z dostępem do finansowania kredytowego, do finansowania dłużnego.
Ponieważ
więc to
spółki matki musiały wydoić spółki córki z gotówki, żeby utrzymać własną płynność i tutaj nie ma zmiłuj się.
Ale zresztą widać, bo taką strukturę, znaczy ze znacznie mniejszym kapitału zagranicznego mają wszystkie dojrzałe gospodarki, więc to nie jest nic dziwnego, że my chcielibyśmy powrócić do pewnej takiej struktury, gdzie udział tego kapitału zagranicznego nie jest na poziomie, jak był u nas mniej więcej 3/4, ale powiedzmy jest na takim zdrowym poziomie, to jest mniej więcej około 1/4, 30%. Ta konkurencja zagraniczna jest potrzebna, dlatego że ta konkurencja powoduje, że jakość produktów, jakość zarządzania tymi firmami rośnie, ale nie może ona być przeważająca, bo wtedy nie kontrolujemy tego, co się u nas w gospodarce
zadam
dzieje.
Zadam jeszcze panu ministrowi pytanie o Unię Europejską, mianowicie wydaje się, że nasze interesy w Unii Europejskiej cierpią. Mieliśmy chociażby sytuację związaną z funduszami na remont i unowocześnienie elektrowni. Te fundusze zostały tak określone, że mogą je otrzymać tylko kraje, które mają tam 30 parę procent średniego dochodu w Unii. No, dlaczego tak zostało ustalone? Ponieważ my mamy 50% i się nie łapiemy. Patrzymy również z niepokojem na negocjacje w sprawie Nord Streamu 2, rosyjskiej inwestycji, która może zaprzepaścić polską strategię gazową, a z drugiej strony jest to wspólna strategia niemiecko-francuska. Czy dostrzega pan niebezpieczeństwa biorące się stąd, że w Unii Europejskiej działają siły niekorzystne, które chcą źle dla Polski?
No to już jest polityka europejska i słusznie pan jak gdyby zwrócił uwagę, że w obecnej sytuacji nie jest łatwo osiągać te cele, które my sobie zakładamy w sytuacji, kiedy jesteśmy w zdecydowanej mniejszości. Nie zbudować koalicję. Tutaj mamy takie dwa ostatnio właśnie przypadki. Jeden dotyczył pracowników delegowanych, gdzie nie do końca nam się udało uzyskać te cele, które żeśmy sobie zakładali. Chociaż ta oryginalna propozycja, która była przedstawiona przez kraje dążące do ograniczenia udziału pracowników delegowanych, została mocno uszczuplona, ale mimo wszystko tym krajom zachodnim udało się rozbić naszą jedność krajów naszego regionu. I ten przykład, o który pan podał w tej chwili dotyczący polityki energetycznej, to jest kolejny przykład, kiedy udało się Bułgarię, Rumunię jak gdyby odłączyć od naszych krajów, a to są też kraje, które w dużym stopniu są zależne od surowców kopalnych takich jak węgiel, czyli tak jak Polska, właśnie tym systemem obejmującym kraje biedniejsze. Więc ja uważam, że tutaj w skali Unii Europejskiej powinniśmy znacznie silniej działać razem. To nam często brakuje, że wśród tych krajów, które no, jeszcze muszą doszlucować i to znacząco doszlucować do tych krajów bogatszych. Ale wie pan, zawsze są problemy z pewną taką solidarnością europejską. Ja też tego ostatnio doświadczyłem, starając się o to, by Polska była organizatorem Expo, gdzie
tu nie... 6 głosów.
No właśnie, żeby tylko połowa z tych krajów, które na nas mogły dotrzeć, kraje europejskie, również niektóre nawet kraje naszego regionu, gdyby nas wsparły, to bylibyśmy organizatorem, a tak przegraliśmy z Ameryką bardzo, bardzo wyraźnie. Tak samo proszę pamiętać, że Polska też kiedyś brzydko postąpiła, bo kiedy były dyskusje na temat polityki migracyjnej w ramach Grupy
Tutaj
Wyszehradzkiej.
Dziękujemy i będziemy pamiętać rząd pani Ewy Kopacz, która jest również znanym politykiem z wielu różnych innych okazji, ale nie mamy teraz już czasu, by o tym rozmawiać. Pan Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju, był naszym gościem. Bardzo
dziękuję,
serdecznie
bardzo,
dziękuję
za zaproszenie.
Nie zadałem panu pytań o rekonstrukcję rządu, nie zadałem panu pytań o pozycję ministra Morawieckiego, nie zadałem panu pytania, czy rekonstrukcja rządu ma polegać nie tylko na zmianach personalnych, ale też na rozwaleniu tych silosów, w których są poszczególne ministerstwa i stworzeniu jakiegoś wspólnego centrum decyzyjnego i wykonawczego. Te pytania zostają w powietrzu.
Myślę, że jeszcze będzie parę dni, kiedy będzie można na ten temat rozmawiać do
czasu
decyzji.
Miejmy okazję,